Minęła 8:30.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A w naszym studiu dr Jerzy Karpiński, lekarz wojewódzki, z którym rozmawia Piotr Kubiak. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ponad 400 nowych przypadków zakażeń koronawirusem odnotowano wczoraj w Polsce, czyli ponad 40% więcej niż tydzień wcześniej. Ta czwarta fala koronawirusa widać rozpędza się. Jak ją powstrzymać?
Generalnie powstrzymać możemy tylko w jeden jedyny sposób, czyli szczepiąc się. Wszystkich namawiamy gorąco do szczepienia. Z punktu widzenia naukowego, o tym mówią lekarze i naukowcy z całego świata, szczepionka jest jedyną ochroną przed tą ciężką i, podkreślam, śmiertelną chorobą.
Szczepić się, a w Wielkiej Brytanii mamy na przykład 40 tysięcy przypadków zakażeń dziennie. Tam mnóstwo, większy procent społeczeństwa jest zaszczepiony niż w Polsce. Dlaczego tak się dzieje?
Tak, ale tam generalnie trzeba wziąć pod uwagę fakt, że wiele młodych osób nie zaszczepiło się w Wielkiej Brytanii. Stąd tak duża fala w tej chwili tych zachorowań wśród osób, które się nie zaszczepiły. Ja zwrócę uwagę, że na przykład w województwie pomorskim w chwili obecnej w szpitalu zakaźnym w Gdańsku znajduje się 30 pacjentów, 4 pod respiratorami. I z tych 30 pacjentów 25 osób to są osoby niezaszczepione.
Właśnie, wróćmy, zostajmy na Pomorzu, już do Wielkiej Brytanii nie wracajmy. 6 września mieliśmy na Pomorzu 10 przypadków zakażeń, a wczoraj już ponad 30. Nasz region był wczoraj na 4. miejscu. Jak będzie dzisiaj i jak pan może ocenić tą tendencję, bo ona jest dosyć niepokojąca, można powiedzieć, że nawet bardzo niepokojąca.
Jest rzeczywiście niepokojąca, ale zgodnie z informacjami, jakie zbiera Ministerstwo Zdrowia od specjalistów, od Rady Medycznej, a także na terenie naszego województwa, konsultanci wojewódzcy w dziedzinie epidemiologii, a także chorób zakaźnych, oceniają, że w skali kraju będziemy mieli około 1000 zakażeń potwierdzonych. Jest to liczba, z którą zarówno służby sanitarno-epidemiologiczne, jak i służba zdrowia jest w stanie sobie poradzić. I biorąc pod uwagę nasze województwo, w naszym województwie najprawdopodobniej będziemy mieli od 200 do 300 potwierdzonych przypadków. Natomiast osób trafiających do szpitala będzie po kilkanaście. Także tutaj pracownicy służby zdrowia i nasza służba zdrowia na terenie województwa na pewno sobie z taką sytuacją poradzą. Chociaż na pewno będzie trudna, bo ci chorzy wymagają izolacji, specjalnych zastosowania barier sanitarno-epidemiologicznych, ale na taką ilość pacjentów będziemy przygotowani.
To jak my jesteśmy przygotowani?
W tej chwili szpitalem wiodącym jest szpital zakaźny, czyli pomorskie szpitale. I w szpitalu zakaźnym mamy około 300 wolnych miejsc i tam mamy 8 łóżek respiratorowych. Natomiast zgodnie z decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia wszystkie szpitale w województwie pomorskim w ramach swojego budżetu dostały 3% wysokości swojego budżetu na zabezpieczenie chorych, którzy do nich trafią. Na przykład z zawałem serca i potwierdzonym wirusem, z jakichś urazów, z wypadków samochodowych, czy jakichkolwiek innych zdarzeń, które wymagają zabiegów medycznych. Te 3% ma służyć szpitalowi na zabezpieczenie tego chorego, na dodatkowe środki, na dodatkowe zatrudnienie. Także wydaje się, że ta sytuacja w tej chwili gwarantuje nam pewne poczucie bezpieczeństwa.
A ta struktura osób, które przebywają, jak wygląda struktura osób, które przebywają w szpitalach? Czy to są głównie osoby niezaszczepione? Czy to są osoby,
tak, to
też,
są,
które były zaszczepione i zachorowały?
Biorąc pod uwagę nawet strukturę aktualną tych osób, które się znajdują, to są głównie osoby niezaszczepione, niestety młode osoby, a z drugiej strony te osoby, które się zaszczepiły, tych kilka osób, to są osoby z bardzo ciężkimi chorobami, które obniżają znacząco odporność, takie jak HIV, takie jak choroby nowotworowe, jak ciężkie schorzenia obniżające odporność przy przeszczepach, lekach antysupresyjnych. I tutaj kwestia jest taka, że te osoby powinny być szczepione właśnie trzecią dawką, a nie zawsze były szczepione.
Za chwileczkę też o trzeciej dawce porozmawiamy. A taka kwestia, jaka mutacja jest odpowiedzialna za zakażenia i dominuje właśnie wśród leżących w szpitalach. Czy to jest Delta, czy to jest ten nowy wariant MU?
Generalnie mamy w tej chwili 5 wariantów, które są pod szczególną obserwacją służb sanitarno-epidemiologicznych. To jest Alfa, Beta, Delta, Gamma i ten mi
stare
wariant,
które znamy, a ten MU ale to jest
Polsce, tak, ale w Polsce i w naszym województwie dominującym w 90% jest wariant Delta.
A ten wariant MU też chyba był właśnie diagnozowany u nas na Pomorzu.
Tak, u nas na Pomorzu stwierdzono 4 przypadki, w skali kraju 6, czyli tu u nas większość. Natomiast służby sanitarno-epidemiologiczne, prowadząc dochodzenie sanitarno-epidemiologiczne, stwierdziły, że u tych osób nie wystąpiły żadne objawy chorobowe, te osoby są zdrowe. To jest sytuacja w zasadzie sprzed 3 tygodni i wskutek tego, że tak powiem, nadzoru sanitarnego, osoby, z którymi te osoby się kontaktowały, też nie mają potwierdzonych tych przypadków. Także tu jest sytuacja zabezpieczona. Natomiast ten nowy wariant.
Czym on się charakteryzuje, panie doktorze? Jakie są objawy?
Tak,
się mówi, że on jest takim wariantem, który może zwalczać szczepionki.
Nie ma takiej sytuacji. Na szczęście w całym świecie potwierdzona jest informacja, że szczepienie chroni nas przed wszystkimi tymi pięcioma mutacjami wirusa SARS-CoV-2, czyli mówię alfa, beta, gamma, delta i ten wariant Mi. I teraz jest sytuacja następująca. Ten wariant występuje w 40% głównie w Kolumbii, natomiast jeśli chodzi o skalę świata, to jest 0,1% tych zakażeń. Czyli w naszym kraju, tak jak widzimy, tylko 6 przypadków, które nie stwarzają zagrożenia. Natomiast wszystkie te warianty mają podobną cechę, czyli przy nowych mutacjach coraz łatwiej się rozprzestrzeniają. Czyli tak jak mieliśmy rok temu ten pierwszy kontakt z wirusem, zakażaliśmy jedną, dwie osoby. W tej chwili zakażamy od 5, 6 do 8 nawet osób.
Mówił pan o coraz młodszych osobach, które trafiają do szpitali i zakażają się koronawirusem. To jaki teraz jest przedział wiekowy dominujący?
W tej chwili przedziałem dominującym są osoby w wieku od 30 do 40 lat. Właśnie wczoraj przedstawiliśmy tą prezentację też wszystkim nauczycielom. Mieliśmy duże spotkanie w kuratorium i to jest rzeczywiście sytuacja, która powinna mobilizować te osoby, bo to są osoby, które rozpoczynają w zasadzie, są najbardziej aktywne w naszym życiu społecznym i zawodowym i te osoby powinny jednak o tym pamiętać, żeby się zaszczepić.
Właśnie w poniedziałek rozpoczęło się zbieranie zgód na szczepienie dzieci. Mówi pan o tym, że wczoraj było spotkanie w kuratorium. To jak wygląda sytuacja na Pomorzu? Jest dużo rodziców, którzy chcą, by ich dzieci były zaszczepione?
Z informacji, jakie uzyskaliśmy wczoraj, rzeczywiście sytuacja wygląda optymistycznie. Jest duże zainteresowanie rodziców. Chcą wyrazić wolę na szczepienie dzieci. Z aktualnych danych wynika, że 37,5% dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 18 lat jest już zaszczepionych. Także mamy dobry start, jeśli chodzi tutaj o wrzesień. Liczę na to, że od końca września, kiedy już rozpocznie się ta akcja szczepień, będą przebiegały szybko, sprawnie i wszystkie nasze dzieci będą zabezpieczone.
A czy do tej pory, nie obawia się pan, że do tej pory może dojść do takich sytuacji, że szkoły będą zamykane, że może być jakiś jeszcze bardziej drastyczny niż obserwujemy teraz wzrost liczby zakażonych?
Myślę, że do takiej sytuacji nie dojdzie, dlatego że informacja, jaką Ministerstwo Zdrowia przekazało nauczycielom, nie budzi żadnych wątpliwości. Na przykład nie było żadnych pytań w dniu wczorajszym dotyczących wszystkich procedur, jakich są zobowiązani nauczyciele prowadząc zajęcia w szkole. Czyli to musi być częste wietrzenie, duże odległości. Także wydaje mi się, że przy zachowaniu tych wszystkich zasad nie dojdzie do jakiegokolwiek takiego ogniska, które by wymagało zamknięcia szkoły i podjęcia jakichś drastycznych kroków.
Nie zakładamy przymusowych szczepień nauczycieli. Tak mówi wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Czy pan byłby za takimi szczepieniami osobiście, czy nie?
Generalnie uważam, że szczepienia takie przymusowe nie zdałyby egzaminu, dlatego że to jest sytuacja, w której jednak mamy w kraju poczucie wolności, jest to kraj demokratyczny. Ja liczę tylko na to, że jednak nauczyciele to jest wysoki poziom świadomości, to są osoby, które uczą nas, prawda, uczą dzieci, młodzież, zachowań i myślę, że będą świeciły przykładem i będą zachęcały wszystkich do szczepienia, zarówno dzieci i młodzież, ale także ich rodziców, którzy jeszcze się nie zaszczepili.
Czyli żadnego obowiązku szczepienia?
W moim przekonaniu nie będzie na pewno obowiązku. Liczymy na to, że wszyscy podejdą odpowiedzialnie do tego.
A jak pan oceni takie narzucanie tego obowiązku na przykład we Francji? Bo tam skutek jakiś był.
Tak, ale panie redaktorze, trzeba wziąć pod uwagę, jaka jest sytuacja we Francji, bo biorąc pod uwagę na przykład dane dotyczące zapadalności dwutygodniowej, to są dane takie obiektywne, wskazujące, jak wygląda sytuacja w danym kraju. I na przykład w Polsce ta zapadalność na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 6,7. W Słowacji około 8. I na Węgrzech około też 6. Natomiast we Francji 450 na 100 tysięcy przypadków. W Hiszpanii 480 na 100 tysięcy przypadków. W związku z tym władze takiego państwa, aby zminimalizować zagrożenie, żeby zmniejszyć ilość zgonów, śmiertelnych przypadków, a także ciężkich powikłań pochorobowych, podjęły tą drastyczną decyzję. Ja uważam, że jeżeli u nas by była taka oczywiście czarna fala, że ludzie zaczynają umierać i wszyscy sobie to lekceważą, wówczas rzeczywiście należałoby podjąć takie drastyczne kroki zmuszające ludzi do podjęcia działań zwiększających bezpieczeństwo. Na razie widać, że jest zainteresowanie i nie ma takiej potrzeby.
Wczoraj minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powiedział, że kampanie informacyjne i profrekwencyjne, jeśli chodzi o szczepienia, przestały działać. Teraz będzie długotrwała akcja, długofalowa edukacja, akcja edukacyjna prowadzona przez rząd. Dlaczego tak się dzieje, że Polacy nie chcą się szczepić?
Panie redaktorze, ja myślę, że jest to sytuacja, która trwa bardzo długo i wielu naszych mieszkańców, obywateli nie widzi ludzi chorych na ulicach, czyli korzystamy już, można powiedzieć, z uroków naszej wolności, czyli możemy korzystać z teatrów, z kin, z galerii handlowych, wykonywać zakupy i nie widzimy tych chorych na co dzień. I dlatego to powoduje takie, że tak powiem, w pewnym sensie lekceważenie tej konieczności szczepienia i przestrzegania tych zasad. Natomiast ja zwracam uwagę, że wielu lekarzy, spotykamy się w zasadzie co tydzień w sztabie kryzysowym z dyrektorami szpitali, którzy mówią o dramatycznych przypadkach pojedynczych osób, które trafiają, na przykład z zawałami serca z tym wirusem i niestety nie da się ich wyprowadzić z tego stanu. To są dramaty indywidualne rodzin i dlatego zwracam na to uwagę, że zaufajmy lekarzom. Oni widzą to najlepiej, widzą to pielęgniarki, które się opiekują tymi chorymi. Ja zwrócę uwagę na taki jeden przykład, który mnie osobiście też poruszył. Jeden z dyrektorów szpitali zadzwonił do mnie, powiedział, że cała jednostka jest, że tak powiem, no, pod ogromnym wrażeniem zdarzenia, jakie miało miejsce, polegało na tym, że najpierw trafili dziadkowie do szpitala i umarli, następnie trafili rodzice, a wszyscy razem mieszkali w jednym mieszkaniu, też umarli i pozostała jedna dziewczynka, która przeżyła, 8-letnia. I to wszystko się działo w jednym szpitalu, na jednym oddziale. Ci wszyscy, że tak powiem, obsługujący tą rodzinę, no, bardzo to przeżyli.
W Polsce wykonano prawie 36,5 miliona szczepień. W pełni zaszczepionych jest około 19 milionów ludzi. Trzecią dawkę przyjęło około 200 osób, a uprawnionych do przyjęcia jest 220 tysięcy osób o obniżonej odporności. A czy ta grupa może być w jakiś sposób rozszerzona? Bo może by było więcej chętnych, którzy chcieliby przyjąć trzecią dawkę. Tak. Na przykład niewykluczone, że ja bym się zdecydował.
Panie redaktorze, to wygląda następująco. Zgodnie z zasadami, jakie obowiązują, w tej chwili do trzeciej dawki predysponowane są osoby, które są po przeszczepach, które są dializowane, które przyjmują leki immunosupresyjne, czyli obniżające odporność, czy leki sterydowe w dużych dawkach, które też obniżają odporność, ale także osoby, które po badaniu lekarskim wskutek decyzji lekarza wymagają tej trzeciej dawki, czyli na przykład zdrowa osoba, która przyjęła dwie dawki, okazuje się, że nie wytworzyła takiej odporności wskutek badań medycznych, też się kwalifikuje. Czyli pan redaktor, jakby poszedł do lekarza i okazało się, że nie wytworzył pan odporności po szczepieniach, które pan przeszedł, wówczas kwalifikuje się pan do trzeciej dawki na pewno. W tej chwili w systemie, zgodnie z informacją NFZ-u, zarejestrowanych elektronicznie na tą trzecią dawkę jest 128 tysięcy osób.
Ratownicy medyczni w całym kraju od kilku tygodni protestują przeciwko niskim zarobkom. Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski zadeklarował podwyżki. Jak sytuacja wygląda z ratownikami na Pomorzu?
No do chwili obecnej w naszym systemie ratownictwa w 10 jednostkach były, że tak powiem, duże trudności w związku z ograniczeniem ilości ratowników z powodu różnych zdarzeń. Myślę, że jest to spowodowane tym protestem ratowników. Natomiast chcę zdecydowanie podkreślić, że ratownicy są, że tak powiem, tą barierą bezpieczeństwa w naszym społeczeństwie. Mówimy o wojsku, o policji, o straży pożarnej. Natomiast ratownicy wykonują pracę lekarzy w najtrudniejszych sytuacjach, czyli w wypadkach komunikacyjnych, gdzie istnieje bezpośrednie zagrożenie życia. Podejmują natychmiastowe decyzje i wykonują wszystkie, to podkreślam, zadania, które wykonuje lekarz. Tego się uczą na studiach i ta praca rzeczywiście jest niezwykle obciążająca. I nie może być sytuacji, w której ratownicy często musieli pracować w 3-4 miejscach. To obciąża bardzo takie sytuacje stresujące. Nikt z nas nie chciałby mieć takiej pracy, kiedy po jednym telefonie natychmiast musi się zrywać, wykonywać, że tak powiem, dokonywać rzeczy natychmiastowych, ratujących życie, widząc obraz wielu dramatów rodzinnych, czyli tam przy wypadkach komunikacyjnych. Natomiast ta sytuacja wymaga zwiększonej płacy i tutaj widzę, że pan minister Niedzielski zaproponował wysoką stawkę, czyli zwiększenie dobu karetki o 1000 zł. W karetce S o 1400 zł. Myślę, że te kwoty pieniędzy w skali ogólnopolskiej pozwolą naprawdę na godne płace dla ratowników, którym się to na pewno należy.
Czy w związku z tymi protestami nie było takich sytuacji zagrożenia życia, bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta?
Nie, nie było. My byliśmy w kontakcie z dyrektorami jednostek, które zatrudniają ratowników i tutaj podejmowano wszelkie działania i takiego zagrożenia nie było. Małe zawirowanie było w jednym ze szpitali, ale natychmiast w ciągu, można powiedzieć, kilku godzin zostało opanowane.
Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, polityk Platformy Obywatelskiej, zapowiedział, czy zasugerował konieczność zlikwidowania ponad 800 z 1000 działających w Polsce szpitali. Jak pan ocenia takie propozycje?
Znaczy, tą sytuację należy ocenić bardzo krytycznie, dlatego że sytuacja wygląda następująco. Biorąc pod uwagę organizację szpitali, nawet przykład tego kraju, na który pan marszałek się powoływał, tam należy zauważyć, że przy tej niewielkiej ilości szpitali mamy bardzo dużą ilość małych jednostek o charakterze szpitalnym, które przyjmują tych chorych. W wielu gminach, powiatach tego kraju tak się dzieje. dzieje. Natomiast należy zwrócić uwagę, jak powinna wyglądać organizacja ochrony zdrowia i jak ona wygląda autentycznie. Mamy trzy poziomy referencyjności, czyli mamy poziom powiatowy, poziom szpitali specjalistycznych i najwyższy poziom referencyjny, szpitale uniwersyteckie. I każdy z tych szpitali wykonuje zupełnie inne zadania. Taka jest hierarchia organizacyjna zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Niemczech, jak i we Francji. I nie chodzi tu o ilość szpitali, tylko o prawidłową, że tak powiem, organizację służby zdrowia. Natomiast w sytuacji dla mnie, w tej chwili, kiedy my prowadzimy wojnę z wirusem, kiedy sytuacja wymaga naprawdę najwyższej mobilizacji całej służby zdrowia, mówienie o likwidacji służby zdrowia porównałbym do sytuacji takiej propozycji, kiedy mamy w Grecji pożary i wtedy ktoś by zaproponował, że należy zlikwidować tam straż pożarną. To jest dramatyczna informacja.
Oby do takich sytuacji nie doszło. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.